Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
I zgodnie z obietnicą w studiu obok jest już z nami wiceminister zdrowia, pan Maciej Miłkowski. Witam serdecznie, dzień dobry, panie ministrze.
Witam serdecznie panią.
Jak pogoda ducha przed świętami?
Jeszcze dużo pracy, ale myślę, że przygotowałem się nie najgorzej do świąt.
Panie ministrze, ja przed wejściem na antenę jakoś z taką intuicją kobiecą powodowana już zapytałam, czy pana dzieci piszą dzisiaj egzaminy.
No dwójka dzieci w domu jest i odpoczywa, ponieważ nie ma zajęć, a trzecie normalnie chodziło cały czas do szkoły i dzisiaj pisze egzamin, jest w klasie ósmej. No i uważam to bardzo dobra szkoła, akurat chodzi do sióstr Felicjanek. I szkoła, która dała dzieciom olbrzymi spokój psychiczny i mogą spokojnie pisać dzisiaj egzamin.
A jakich udzielił pan rad swojemu dziecku?
Wczoraj była zadowolona, w dobrym nastroju psychicznym, także mam nadzieję, że dzisiaj z matematyki napisze dobrze.
A, przepraszam, przecież mówiliśmy o panu wykształceniu, tak? Tak, córcia ma te same talenty.
No zobaczymy.
To będzie dobrze.
Myślę, że będzie dobrze.
Przed jakim dzisiaj najważniejszym wyzwaniem stoi Ministerstwo Zdrowia?
Najważniejsza rzecz to pokazanie, przekazanie informacji, że jest coraz więcej środków, coraz więcej pieniędzy, coraz wyższe wynagrodzenia są wśród personelu, w szczególności pielęgniarek, lekarzy. I że idzie w dobrym kierunku, czyli pokazanie, co faktycznie się udało zrobić i jak faktycznie wygląda system ochrony zdrowia. Oczywiście bardzo dużo trzeba jeszcze zrobić, bo to jest długi czas pracy, ale pokazanie, co już i co w najbliższym czasie.
Mm-hmm. Powiedzmy o sytuacji rodziców, którzy są zmuszeni nocować ze swoimi dziećmi w szpitalach. Jak to teraz będzie wyglądało? Zmienia się ta sytuacja?
Tak, tutaj sytuacja się zmienia w takim zakresie, że aktualnie jest procedowana zmiana ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta, w której całość jest doprecyzowana, że świadczeniodawca ma prawo pobierać opłaty za nocleg rodziców. Proponowana zmiana, która jest jeszcze w Sejmie, na dzień dzisiejszy przeszła, że w przypadku rodziców dzieci i osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, że w takich przypadkach, jeśli rodzice dostaną od szpitala łóżko, na którym będą mogli przy dzieciach przebywać, wówczas nie będzie możliwości pobrania środków, zresztą w żadnym wypadku nie będzie możliwości pobrania dodatkowych środków od rodziców. Szpital zapewnia możliwość przebywania z dzieckiem. No i uważamy, że to jest pod kątem psychicznym dziecka, pod kątem dojścia, poprawy zdrowia, że to jest bardzo dobre rozwiązanie i planujemy, żeby na tym nie ucierpieli świadczeniodawcy, czyli żeby wszystko było dla wszystkich stron dobre rozwiązanie.
Panie ministrze, czy dziś możemy powiedzieć, że zostało wynalezione antidotum na przepełnione SOR-y?
Jeszcze nie. To jest temat bardzo duży, systemowy. Tutaj skupiają się wiele elementów. bardzo dobra opieka, podstawowa opieka zdrowotna tutaj musi działać, której czasami nie ma i pacjenci wolą pójść do solu z normalnymi swoimi problemami. Bardzo ciekawa akcja teraz w województwie śląskim, informacyjna dla pacjentów, żeby z problemami normalnymi, które powinny być załatwiane.
Ale normalne, czyli podwyższona temperatura i tyle?
Rzeczy, które nie są nagłymi zdarzeniami, bo jest tak, że czasami zdarza się, że pacjenci czekają do 18 po to, żeby pójść do SOL-u, Izby Przyjęć Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej, żeby tej pomocy starali się taką pomoc uzyskać w godzinach 8-18 od poniedziałku do piątku. No i oczywiście jak się coś dzieje, wówczas oczywiście do SOL-u i tam oczekujemy, że SOL będzie świadczeniem, które będzie w trybie pilnym dla pacjentów realizowało świadczenia. No i monitorujemy tą sytuację. Bardzo dużo środków idzie teraz na doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych w celu monitorowania procesowego pacjentów, na jakim etapie w danym momencie są leczeni, żeby monitorować pacjentów, którzy są w najtrudniejszym stanie, żeby monitorować efekty tego leczenia. No, mieliśmy ostatnio właśnie kilka takich trudnych zdarzeń, które wyjaśniamy, ale chcemy, żeby SOL był miejscem jak najbardziej bezpiecznym i z udzieleniem pełnego świadczenia, które kończy się albo przyjęciem do szpitala i normalnym postępowaniem później, albo odesłaniem pacjenta zdiagnozowanego po przyjęciu i z ustaleniem dalszego trybu postępowania.
Panie mistrze, w czym pomogą nam te praktyki obecne teraz na Śląsku? Czego mogą nas nauczyć?
Oczywiście tu jest kilka elementów. Ważna rzecz, żeby były jednakowe procedury dla wszystkich świadczeniodawców, dla lekarzy bardzo jasne. No i oczywiście odpowiednie do ilości pacjentów zabezpieczenie w personel medyczny, lekarski, pielęgniarski, pomocniczy. Mamy bardzo dobrze wyposażone szpitalne oddziały ratunkowe, izby przyjęć na te świadczenia od początku perspektywy unijnej. Szły dodatkowe pieniądze w ogóle od zmian systemu ratownictwa medycznego, które przeszło pod finansowanie budżetu państwa. Od tego momentu, czyli chyba już od 2005 roku, idą znaczące środki właśnie na szpitalne oddziały ratunkowe, lądowiska, dodatkowy sprzęt medyczny i jest tu znacząco lepiej. Być może jeszcze za mało jest personelu medycznego i nad tym pracujemy.
Być może jest za mało tego personelu medycznego i dlatego, jak mówił jeden z naszych radiosłuchaczy, leżał przez jakiś czas na swoim łóżku szpitalnym na korytarzu? Czy po prostu za wielu Polaków choruje?
Tutaj z tym leżeniem na korytarzu ja wiem, że takie sytuacje są i są w wielu miejscach. Powiem, że mamy bardzo nierównomierne obłożenie oddziałów. Mhm. Wiele oddziałów jest...
To był pacjent z Lublina. Mhm.
Ma obłożenie poniżej 50%, 60%, czyli to jest znacząco mniej niż powinno. Idziemy w ogóle w kierunku takim, mamy w ogóle więcej, znacząco więcej łóżek w Polsce niż średnia unijna, czyli mamy zdecydowanie więcej łóżek i więcej podmiotów leczniczych niż średnia unijna, a pomimo to w wielu miejscach są dostawki. Jest to spowodowane również tym, że pacjenci w celach diagnostycznych są kładzeni do szpitala i zajmują niepotrzebnie łóżko. Idziemy w kierunku leczenia i diagnozowania w trybie ambulatoryjnym albo ambulatoryjnym, w trybie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, albo w trybie szpitalnym, ale jednodniowym, gdzie w ciągu jednego dnia 8-12 godzin można praktycznie zrobić wszystkie elementy procesu diagnostycznego i ustalić dalej, jak poprowadzić terapię. Hospitalizacje powinny być zabezpieczone wyłącznie dla najtrudniejszych pacjentów, w szczególności dla pacjentów operacyjnych, których czas później powrotu do zdrowia jest dłuższy niż jeden dzień. Oczywiście są zabiegi, które są również jednodniowe. No i druga grupa pacjentów, to o których rozmawialiśmy, to pacjenci, którzy są przyjęci ze szpitalnego oddziału ratunkowego, z izby przyjęć, gdzie często oni są przyjmowani na oddziały chorób wewnętrznych i tam są leczeni kilka dni do powrotu do zdrowia farmakologicznie, którzy nie kwalifikują się do leczenia operacyjnego.
Panie ministrze, pan profesor Szaplik mówił na antenie Radia Warszawa o sukcesie, jeśli chodzi o wspólną troskę o chorych, którzy cierpią na przykład na jaskrę, na zaćmę. Coś zmieni się w ich przypadku?
Tak, bardzo poważnie podchodzimy do chorób oczu i w tym zakresie od 2 lat właściwie pracujemy, żeby zwiększyć ilości wykonywanych świadczeń. Już za ubiegły rok chyba jesteśmy w zdecydowanej czołówce wykonanych świadczeń ilości na 100 tysięcy mieszkańców. Są wskaźniki wykonanych operacji dla wieku powyżej 65 roku życia. No i już dogoniliśmy najlepsze kraje unijne. Oczywiście mieliśmy bardzo duże zapóźnienie, gdzie pacjentów oczekiwało na te świadczenia powyżej 500 tysięcy. Około 400 tysięcy już wykonujemy rocznie, także średni czas oczekiwania spadł już poniżej roku i mam nadzieję, że do końca roku świadczenie to będzie realizowane już na bieżąco. Oczywiście w wielu podmiotach leczniczych już jest na bieżąco. Moim ideałem jest to, że pacjent, ponieważ tutaj już z Polskim Towarzystwem Okulistycznym, ze środowiskiem ustaliliśmy wskazania, kiedy należy operować, bo wiadomo, że to jest operacja obarczona dosyć dużym ryzykiem i te pozytywne efekty muszą przeważać. W związku z tym pacjent, który udaje się na kwalifikację, powinien mieć od razu wyznaczony termin konkretnego zabiegu, sposób przygotowania się do zabiegu. No i promujemy od teraz, od 1 kwietnia hospitalizacje jednodniowe, to znaczy, żeby pacjent tego samego dnia opuścił szpital, ponieważ, tak jak powiedziałem, szpital jest to do zasady miejscem niebezpiecznym.
Niedługo odbędzie się konferencja poświęcona szczepieniom, organizowana właśnie przez Ministerstwo Zdrowia. Czy to jest też odpowiedź na progresywne działania ruchów antyszczepionkowych w Polsce?
Oczywiście wiedza o szczepieniach, profesjonalna wiedza jest bardzo istotna i tutaj bardzo mocno współpracujemy z naszymi instytucjami, z Głównym Inspektorem Sanitarnym, który bardzo mocno się zaangażował. Ministerstwo Zdrowia publikuje kalendarz szczepień, kupuje szczepionki i z tym nie ma problemu. Oczywiście musi iść cały czas kampania uświadamiająca, kampania informacyjna. Musimy mówić o wszystkim i musimy mówić, jak jest i dlaczego. To znaczy pełna informacja dla pacjentów musi być profesjonalna.
E-recepty, e-zwolnienia. To dzisiaj kategoria sukcesu, jeśli chodzi o polską rzeczywistość. To są standardy europejskie? Dalej możemy wymieniać e-skierowania,
tak,
prawda?
Można powiedzieć, że to jest sukces w polskich warunkach, bo do tej pory tego nie było, ale tutaj muszę powiedzieć, że traktujemy to jako normalność, żeby to było normalne dla każdego obywatela. Całe usprawnienie procesu wydawania leków z apteki, całe monitorowanie tego procesu i później pełna wiedza o tym, co jest w procesie refundacji, jakie pacjent zażywa leki dla lekarza, bo to dla lekarza jest olbrzymia wiedza przy kolejnym przedłużeniu, przy kolejnej hospitalizacji, żeby miał do tego podgląd. I oczywiście dla pacjenta, żeby wiedział, jak jest leczony. Wiemy, że jak pacjenci mają wywiad przy przyjęciu do szpitala, bardzo często, czy w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, gdzie jest konsultacja u nowego lekarza, że pacjenci zapominają, czym są leczenia. To jest podstawowa informacja niezbędna do prawidłowego postawienia diagnozy, do kontynuacji zleceń lekowych. Pełne jest interakcji, także lekarz musi o tym wiedzieć.
Niestety dzisiaj coraz częściej słyszymy o słabej kondycji zdrowia psychicznego naszych dzieci, a ministerstwo pracuje nad reformą dotyczącą właśnie ochrony zdrowia psychicznego dzieci.
Tak, tutaj zaczęliśmy już od ubiegłego roku pilotaże w zakresie opieki nad pacjentem dorosłym i to zaczęło się od połowy ubiegłego roku. Efekty tego pilotażu wstępne są dobre. Ocena przez dyrektorów i podmiotów leczniczych i dyrektorów oddziałów wojewódzkich jest pozytywna. I teraz nadszedł czas na opiekę nad dziećmi, bo wiemy, że ten problem jest bardzo nasilony i to jest problem systemowy całej organizacji opieki ambulatoryjno-szpitalnej. No i mamy tutaj związek z bardzo niewielką liczbą personelu medycznego, lekarzy, psychiatrów dziecięcych. Także jest z tym problem, musimy się z tym zmierzyć.
No, mamy też pytanie o to, czy zwiększy się liczba leków refundowanych. A wiem, że lista tych leków refundowanych, drodzy Państwo, jest dostępna na stronie ministerstwa.
Cały czas pracujemy nad tym. Podsumowaliśmy ostatnio, przez ostatnie 3 lata, jak wzrosły ilość programów lekowych, bo głównie tam są olbrzymie oczekiwania, tam są największe innowacje, nowe leki wydłużające życie, kolejne terapie, które umożliwiają przejście pacjentów w schorzenie przewlekłe. I tam cały czas jest więcej leków, także ostatnio, za ostatnie 3 lata w substancji nowych w zakresie onkologii podwoiła się przez ostatnie 3 lata. I myślę, że przez kolejne obwieszczenia, które będą teraz 1 maja, będą nowe terapie, nie tylko w programach lekowych, ale również w systemie aptecznym. Już mamy podpisane ugody z firmami farmaceutycznymi. No i zwiększamy dostępność. Muszę powiedzieć, że wiele firm już widzi, że Polska jest bardzo dobrym rynkiem zbytu. Dużo można sprzedać dobrych produktów leczniczych i zgadzają się na ceny niższe niż są w Unii Europejskiej. Oczywiście nie wszystkie. Czasami jesteśmy zakładnikiem firm, gdzie chcą sprzedawać znacząco drożej, wiedząc, że są jedynymi producentami i w takich wypadkach mamy bardzo utrudnione negocjacje.
Panie ministrze, na koniec, ile kosztuje dzisiaj nasze zdrowie?
Bardzo dużo. To jest budżet Narodowego Funduszu Zdrowia, to jest 85 miliardów złotych. To jest żaden resort, takich środków nie ma. Ministerstwo Zdrowia jako resort zdrowia jest liderem oczywiście w całym systemie. Można pokazać, że wojsko to jest 2%, podczas gdy wielokrotnie więcej to jest właśnie Ministerstwo Zdrowia. No i cały czas jest to z roku na rok więcej i teraz w kolejnych latach znowu coraz więcej, bo została przyjęta ustawa zwiększająca wydatki na ochronę zdrowia. i bardzo mocno te wydatki będą się przesuwały do 6% PKB, w szczególności 21, 2, 3 rok. No i tego oczekujemy, ponieważ zdrowie jest bardzo istotnym elementem, tak jak wszyscy wiedzą, no swoje zdrowie, ale również gospodarki i wpływu na gospodarkę pod kątem możliwości zdolności do pracy i również pod kątem tego, że to jest bardzo duże koło zamachowe, chociażby producenci leków.
Dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. Wiceminister zdrowia, pan Maciej Miłkowski, był dzisiaj naszym gościem w rozmowie Radia Warszawa. Dziękuję. Do
dziękuję
usłyszenia.
Dziękuję bardzo państwu.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.